nie są racjonalne w takim sensie jak prawa fizyki, które przyjmuje, czy teorie jakieś naukowe. One są pozaracjonalne. Przecież prawdy wiary dostępne dzięki objawieniu chrześcijańskiemu są tajemnicami. Dogmaty to są tajemnice, to wyraźnie się mówi. Tajemnica Trójcy Świętej, tajemnica wcielenia, tajemnica przemienienia, to znaczy, że rozum tego ugryźć nie może. Ale nie powiemy, że one są irracjonalne. Ale w tym miejscu, proszę Państwa, sprawa się komplikuje. Dla człowieka niewierzącego, zajmującego pozycję ateistyczną, te pozaracjonalne są irracjonalne. Bo dla niego zachowania człowieka religijnego są irracjonalne. A dlaczego są irracjonalne? Bo on uważa, że człowiek wierzący bez dostatecznych podstaw wierzy, przyjmuje pewne przekonania religijne. Bez dostatecznych podstaw przyjmuje pewne przekonania religijne. I on je deklaruje jako... Stąd, jeżeli ja tutaj czynię osobne miejsce i mówię, że to są pozaracjonalne, czynię to z powodów światopoglądowych. Będę próbował bronić mojego stanowiska. Ale oczywiście, kto nie przyjmuje istnienia Boga i całej tej sfery nadprzyrodzoności, to Andrzeja Bronka razem z jego wiarą lokuje w sferze irracjonalizmu. Ja to kupuję, to jest jego święte prawo. To jest jego święte prawo. Tak. I tak oni postępują, znam takich ludzi, znaczy znam, pewnie Państwo też znają, piszą przecież w gazetach, piszą w książkach, wydają czasopisma. Jeszcze coś na temat przekonań irracjonalnych. No, być może to są dla Państwa wcale nie irracjonalne, ale ja mam na myśli takie przekonania, które przyjmujemy w wyniku na przykład oparcia o autorytety nieuprawomocnione. Na przykład jeżeli kobieta zakochana wszystkiemu wierzy, co jej lubi, jej głosi. To jest irracjonalny autorytet, a to wcale nie jest rzadkie i powiedziałbym nawet częste. Wszystkie te przekonania, które przyjmujemy w drodze reklamy, bo coś jest kolorowe, bo jest coś najlepsze, nic tak nie piesze jak Dosia i Zosia. W wyniku mody. Tak. Mody to jest przepotężny generator przekonań irracjonalnych. Mody. No to w ogóle nie ma co dyskutować. Nie da, to nie można podjąć żadnej dyskusji, bo dyskusja to są właśnie rozumowania. Nie ma. Po prostu wszyscy tak się zachowują, albo większość w pewnym wieku, bo to w pewnym wieku ma się taką skłonność. Ale starzy ludzie mają też tendencję do zachowań irracjonalnych, bo im mózg kostnieje, to co Państwo nazywają sklerozą, ale ja nie mam na myśli sklerozy fizycznej, mam na myśli sklerozę intelektualną, prawda, już nie jest progresywny, nie jest już elastyczny, nie zmienia swoich poglądów, bo mówi, że nie jest krową czy koniem. Więc irracjonalne. Tutaj jest tak zwane wishful thinking. To zresztą cała dziedzina bardziej psychologii, która pokazuje, jak my wierzymy sloganom, jak zawierzamy reklamom, zwłaszcza dzieci. No do tego jest zakaz kierowania reklamy do dzieci. Zakaz, nie wolno takiej reklamy prowadzić, ponieważ dzieci są największymi kupcami, potem poprzez, a one są bezbronne, tak się myśli. Ale ja myślę, że ten 20-latek jest równie bezbronny wobec tego ciuchu pokazywanego, czy nie tylko limituje go w tych zakupach brak gotówki. Bo gdyby miał gotówkę, to by ruszył do tego sklepu. To dobrze. Bliżej, proszę Państwa, o coś definicji rozumowania. Czyli ja nie dam takiej wyraźnej definicji, ale pewne przybliżone określenie. Tym, co rodzi, co stoi u początków rozumowania, jest zawsze jakiś brak wiedzy. Zaczynamy myśleć wówczas, czyli rozumować, kiedy chcemy uzyskać wiedzę, do której nie mamy inaczej dostępu. Na przykład, czy w mojej portmonetce znajduje się jeszcze 100 zł? Z pewnych powodów ta portmonetka nie jest w mojej kieszeni, ale jest w domu. Ale ja muszę w tej chwili rozstrzygnąć, czy ja mam 100 zł, czy nie mam. A nie pamiętam. Zaczynam rozumować. Słuchaj, no, krok po kroczku. Jak to było? Wczoraj jeszcze to miałem. Gdy kładłem się spać, to miałem. Dzisiaj rano wyszedłem do sklepu, ale wydałem tylko 5 zł. I widziałem, że tam te 100 zł. Prawda? Rozumujemy cały czas. I w wyniku tego ja wcale nie muszę tej portmonetki mieć, nie muszę do niej zaglądać. i w sposób pośredni uzyskuje informację mniej lub bardziej wiarygodną. Znaczy o tyle ona jest pewna, o ile te przesłanki, na których się opieram. Bo mogłem mieć od godziny 8 do godziny 8.15 tak zwaną przerwę w życiorysie i w tym czasie ktoś mógł mi te 100 zł wybrać z tej portmonetki. Ja mogę teraz uważać, że mam te 100 zł, ale ich nie mam już, bo coś się w tym czasie stało. I stąd też nierzadko w wyniku takiego rozumowania możemy się mylić. Natomiast rzadko się mylimy, jeżeli tą portmonetkę mamy, wyciągamy i zaglądamy i mówimy, no chwała Bogu, jeszcze to ciele tam sobie tkwi w postaci 100 zł. Czyli już wiemy, proszę Państwa, że rozumowanie jest jakimś sposobem wypełnienia, jest sposobem wypełnienia niewiedzy. W przypadku, kiedy nie mamy dostępu do pewnych przekonań bezpośrednio. Ta niewiedza zresztą może dotyczyć bardzo różnych spraw. Ja tutaj dałem przykład istnienia czegoś, ale ona może dotyczyć przecież kwalifikacji tego czegoś, może dotyczyć stopnia asercji żywionych przekonań, słabiej czy mocniej. To wszystko się tutaj dzieje. Stąd też rozumowanie, proszę Państwa, tu zanotować, ma trzy takie czynności. Jest to poszukiwanie związków logicznych między zdaniami. No, najlepiej logicznych. Po drugie, w rozumowaniu mamy uznawaniu jednych przekonań, zwanych wnioskami, na podstawie innych przekonań, zwanych przesłankami. Po trzecie, w rozumowaniu mamy z poszukiwaniem wiedzy w oparciu o dotychczasową wiedzę. I teraz już pewne określenie. Rozumowanie jako rezultat jest ciągiem zdań, które są zapisem pewnego rozumowania w sensie czynnościowym. Są zapisem rozumowania w sensie czynnościowym. I tu znowu pada moje sławne pytanie. Czy rozumowanie można zobaczyć? Można? Tak, jak się zapisze, to można zobaczyć. No to ja mogę to zapisać na papierku i śledzić nawet. Mogę zbadać, czy to pod jakieś prawo logiczne przypada, podkłada, pod jakie jeszcze. Wszystkie te zapisy formalne to są przecież rozumowania. Wprawdzie w aspekcie struktury tylko, ale one są. Czyli rozumowanie jako pewien zapis jest nam dostępny zmysłowo. Czy wypowiadam też, to też jest dostępne. Natomiast czynnościowo rozumowanie jest pewnym procesem umysłowym. Zresztą w umyśle się dzieje i ta czynność polega na wyprowadzaniu zgodnie, znowu by się tak chciało, regułami logiki z jednych zdań, zwanych przesłankami, innych zdań, zwanych, za dużo i za szybko? Czynnościowo jest pewnym procesem umysłowym polegającym na wyprowadzaniu, jak powiadam, zgodnie z regułami logiki, gdyby tak było, ale nie zawsze, w oparciu o relacje wynikania logicznego, to jeszcze doprecyzuję, jednych zdań, zwanych przesłankami, przepraszam, z jednych zdań, nie jednych zdań, z jednych zdań zwanych przesłankami, innych zdań zwanych wnioskiem. Inne określenie rozumowania, alternatywne podaję. Jest to wiedzotwórczy proces myślowy, który polega na przechodzeniu od jednej wiedzy do innej wiedzy. Od jednych przekonań do innych przekonań. Jeszcze inne określenie. Rozumowanie jest uznawaniem prawdziwości jednych zdań na podstawie prawdziwości innych zdań. Struktura rozumowania. Punkt taki. Struktura rozumowania. W każdym rozumowaniu mamy, już poprzednio powiedziałem, ale za krótko, teraz to rozwijam. W każdym rozumowaniu jest pewien proces rozumowania, jest punkt wyjścia i punkt dojścia. Proces, to dobrze zapamiętać, jaka jest proces, to są zawsze etapy, to są czynności, to są kroki. Na te czynności rozumowania składa się uświadomienie naszej niewiedzy, czy mam 100 zł, poszukiwanie zdań, z których mógłbym uzyskać wiedzę na ten temat, czy mam te 100 zł. Po trzecie, ustalanie związków między tymi zdaniami, które są przesłankami, a tymi, które są wnioskiem. I po czwartej, stwierdzanie wniosku na podstawie przesłanek. stwierdzanie albo odrzucenie, bo też taka sytuacja też może być, że odrzucam. Pewne uwagi na temat punktu wyjścia. Punkt wyjścia w rozumowaniu można dwojako rozumieć. Przez punkt wyjścia można dwie rzeczy. Po pierwsze, pytania, które inicjują rozumowania, i o tym już mówiliśmy, o pytaniach. I po drugie, przez punkt wyjścia możemy rozumieć przesłanki. I to nas głównie będzie interesowało. Jeżeli mówimy o punkcie wyjścia w tym pierwszym znaczeniu, to mamy na myśli pewną niedoskonałość w naszej wiedzy, która rozpoczyna ten proces rozumowania. Pewną niedoskonałość. Ta niedoskonałość może być subiektywna, moja, ja nie wiem o tym, inni wiedzą, ale może być obiektywna, kiedy na przykład fizyk Einstein w wyniku rozumowania dochodzi do nowych tez czy teorii. Punkt dojścia rozumowania, mówimy, to jest wniosek. Chce się, albo chciałoby się, żeby w wyniku rozumowania ta wiedza w punkcie dojścia była pod pewnym względem doskonalsza niż w punkcie wyjścia. Doskonalsza. No bo ma dostarczyć nowej wiedzy. I tu chciałbym trochę skomentować tą sprawę właśnie tej nowej wiedzy w punkcie dojścia. Zacznę od pytania. Czy Pan Bóg rozumuje? To znaczy, że nie jest wszechmocny. Jakże? Powinien rozumować. No ale rozumowanie jest zmianą. Z tej strony Pani to bierze. I dość dobry jest, dobre podejście jest. Jak Pani mówi, że Bóg jest niezmienny, to zajmuje Pani stanowisko, przepraszam, ale arystotelesowsko-tomistyczne, który przyjmuje takiego Boga niezmiennego, strasznego, nie ulegającego żadnym emocjom, niczego. Podaje krytykę. Że to jest okropny Bóg dla niektórych. Teologia procesualna, cały procesualizm teologii, ksiądz biskup Życiński uważa, że Bóg jest dynamiczny. Więc nie są zmiany. Zresztą i nawet ta teologia tradycyjna, tomistyczna, arystotelesowsko-tomistyczna przyjmuje, że jest życie w Trójcy Świętej, ale to jest wymiana między trzema osobami. Kto to rozumie, to niech to rozumie. Ja nie rozumiem. Ja znam słowa, ale co? Tak sobie to wyobrażamy na sposób relacji między małżonkami. No, tak, na siebie zrzucają talerzami. Na pewno jakieś tam te relacje między dzieckiem a rodzicem zachodzą. Nie, upraszam, bo jest brak czasu chociażby do tego. Proszę Państwa, Pan Bóg nie rozumuje przy pewnej koncepcji Pana Boga, dlatego, że dla Niego wszystko jest dane w jednym akcie poznawczym. W jednym akcie. Przeszłość, obecność i przyszłość. Z tym oczywiście są związane pewne problemy. Jeżeli Pan Bóg zna przyszłość, to cokolwiek bym robił, nie mam na to wpływu. I tak jest, tak. I taką przesłankę, czy taki wniosek, niech Państwo zauważą, przed chwilą podałem Państwu przykład rozumowania. To jest wiedza, którą uzyskujemy o Bogu, wiedza tylko jest w wyniku spekulacji właśnie takich intelektualnych. Otóż jeszcze raz powtarzam. Jeżeli przyjmiemy taką tezę, że Bóg jest bytem, dla którego poznawczo wszystko jest dane w jednym akcie poznawczym, to znaczy on zna całą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to w tej przyszłości nic my zmienić nie możemy. Ja nie mogę jej zmienić, bo jakbym ja zmieniał tą przyszłość, to znaczy bym coś zmienił, o czym Pan Bóg nie wiedział. Ale On już wszystko wie. No, więc ja nie mogę nic zmienić w tym wszystkim. Stąd też Luther wyprowadził z tego taką tezę, tu jeszcze bardziej u Kalwina to pewnie było, że jest predestynacja. Jedni są do piekła, a inni są do nieba. Ja oczywiście do nieba zaraz. Ta teza została przez Kościół katolicki odrzucona, aczkolwiek niewyjaśniona, jak to jest możliwe. I to jest autentyczny pewien problem. Więc Pan Bóg nie rozumuje, nie uzyskuje wobec tego w drodze rozumowania nowej wiedzy. A człowiek uważa, że w wyniku rozumowania nową wiedzę uzyskuje. Ale Czy tutaj jest wiedza nowa? Niech się Państwo na tym zastanowią. Przecież rozumowanie to jest uzyskiwanie jednej wiedzy na podstawie wiedzy posiadanej. Czyli tak naprawdę ta wiedza nowa jest w przesłankach zawarta. Ona już tam jest. Ona w tych przesłankach jest. Gdybyśmy po prostu mieli umysł wszechpotężny poznawczo, nie musielibyśmy rozumować. Rozumowanie jest znakiem czy przejawem niedoskonałości. Po prostu nasz rozum jest za mało przenikliwy, żeby całą fizykę odczytać EMC kwadrat. Prawda? Jesteśmy za mało przenikliwi, żeby w tym prawie odczytać całą fizykę. Znaczy całą nie, bo ona była, Einstein wiadomo szukał potem jeszcze bardziej uogólnionej formułki. Dobrze. Kolejny punkt Państwo zanotują w tej chwili. Związki rozumowania. Związki rozumowania. Powiedziałem bowiem, że interesują nas rozumowania głównie w aspekcie syntaktycznym. To znaczy interesują nas rozumowania głównie ze względu na związki zachodzące między przesłankami a wnioskiem. Między przesłankami, które nazywamy racjami, a punktem dojścia, który nazywamy wnioskiem lub następstwem. Racja, następstwo, przesłanki, wniosek. Tak te dwie pary ze sobą wędrują. Są możliwe bowiem takie sytuacje, że przesłanki są prawdziwe i wniosek jest prawdziwy. Natomiast formalnie struktura rozumowania jest błędna. W ślepej kurze ziarno się trafiło. Może być taka sytuacja. Przesłanki są fałszywe. Struktura rozumowania, a więc związki między przesłankami i wnioskiem są formalnie niepoprawne, a wniosek może być poprawny, prawdziwy. Może być idealna sytuacja. Prawdziwe przesłanki, formalne, poprawnie i wówczas wynik musi być jaki? Tylko i wyłącznie poprawny, czyli prawdziwy. Prawda? Otrzymujemy, musi być prawda materialna, prawda formalna. Jeszcze czwarta sytuacja, jakoby tu została? No, tej nie ma. Tej nie ma, prawda? Ex vero sequitur non nisi verum. Ex vero sequitur non nisi verum. Ex falso sequitur quod liber. Można zapewnić takie zręczne formułki. Ex vero non nisi verum. Ex vero non nisi verum. Czyli z prawdy tylko prawda wynika. To, co Pan Jezus mówił, dobre drzewo, tylko dobre owoce może rodzić. A więc jak rodzi złe owoce, to drzewo jest złe widoczne. Więc związki rozumowania. Proszę Państwa, te związki między punktem wyjścia i punktem dojścia, między przesłankami i wnioskiem, między racją i następstwem, te związki mogą być różne. Różne. Nie przesądzamy, że to chodzi o związki logiczne, chociaż te nas głównie interesują. Różne nauki interesują się tymi związkami. Na przykład psychologię interesują związki motywacyjne. Motywacyjne. Jakie były motywy, pyta sędzia pana czynów. Motywy. Nauki empiryczne ustalają tak zwane związki rzeczowe, jakie zachodzą między przyczyną a skutkiem. To są związki rzeczowe. Teoria poznania ustala związki prawdziwościowe. Natomiast logikę interesują związki logiczne, czyli formalne. Uporządkujmy więc te wszystkie związki rozumowania w dwie podstawowe grupy. Związki formalne i związki pozaformalne. Z kolei te związki pozaformalne dzielimy na związki semantyczne, inaczej rzeczowe lub ontyczne. Jeszcze raz. Związki formalne, czyli syntaktyczne. Oraz związki pozaformalne. To jest pierwsza grupa. I te się dalej dzieją, te pozaformalne. Na semantyczne. No cały czas syntaktyka, semantyka, pragmatyka. semantyczne, czyli rzeczowe, czyli ontyczne, i pragmatyczne, subiektywne, one są subiektywne, motywacyjne, takie psychologiczno-socjologiczne, czy nawet kojarzeniowe. Zacznę troszeczkę od najpierw związków pragmatycznych. Te związki pragmatyczne, powiedziałem, subiektywne, są ustalane przez psychologa, ale też ustalane przez sędziego. No, jakie były motywy kobiety, która zabiła swoje dziecko, czy dziecko, które zabiło swojego ojca. Te związki pragmatyczne to tak heurystycznie służą dobieraniu tych przesłanek na podstawie kojarzenia. Ludzie dziwnie myślą w oparciu o te związki pragmatyczne. Tutaj jakieś przyzwyczajenia, zwyczaje myślowe obowiązujące w środowisku pewnym, w pewnej kulturze, w szkole, w środowiskach młodzieżowych. Te związki, subiektywne związki myślowe odgrywają ogromną rolę na co dzień w naszym myśleniu. One przesądzają czasem o naszym działaniu też. Wielu z nas jest ludźmi wierzącymi nie dlatego, że sobie uzasadniło istnienie Boga, tylko że ma związki motywacyjne. W mojej rodzinie wszyscy wierzyli. No ale z tego nie wynika, że Bóg istnieje przecież. Nie ma tu żadnego związku. Podobnie jak matka, która próbuje wypersuadować córce, słuchaj, ty tego łajdaka nie bierz, to jest pijak, przecież ma już dziecko z inną. No tak, ale on mnie kocha. Prawda? Przykład znany, często przytaczany. To jest tak mocny związek motywacyjny, że dziewczyna z domu ucieka i idzie z tym kimś. Bo to jest, z tego wynika już to wszystko. Ja go zmienię po ślubie, przestanie pić. Daj Boże. Więc to są niesłychanie ważne, Państwo mogą to prześledzić w swoim własnym myśleniu. Także nie lekceważyć, ale logik się tym nie zajmuje. To dotyczy psychologa, socjologa. Związki semantyczne też nie dotyczą, nie zajmują się nimi logicy. To są związki ustalane przez naukę. Nauka ustala związki takie, że jak się podgrzewa pewne ciało, to ono zwiększa swoją objętość. Większość rozumowań w postaci tzw. praw naukowych to są związki rzeczowe, ustalone w drodze eksperymentów, obserwacji. To są tak zwane związki przyczynowe, następstwa czasowego, współzależności. Związek przyczynowy, jeżeli zachodzi A, a potem następuje B, to mówimy, że A jest przyczyną, a B jest skutkiem. Związek stałego następstwa czasowego. Gdy po pewnym zdarzeniu A następuje zawsze zdarzenie B, wówczas powiadamy, że B wynika z A. I tutaj pewne ostrzeżenie. Niekiedy mylimy związki następstwa czasowego ze związkami przyczynowymi, z tymi kauzalnymi. Przecież nie zawsze jest tak, że jeżeli B następuje po A, to A jest przyczyną B. Ale zawsze, zawsze po A następuje B. Więc to, że zawsze następuje, to z tego nie wynika, że A jest przyczyną B. Na przykład po A, czyli zapaleniu się zielonego światła, wszyscy usiłują tu przy tych alejach rasowiskich przejść na drugą stronę. Ale to przecież nie zielone światło jest przyczyną, że ja chodzę. To nie jest motor mnie napędzający. Aczkolwiek Marsjanin, który by patrzał tam z nieba, bym powiedział, o, to jest zielone światło, ma taką siłę, że jak się ona tylko zapali, to wszyscy od razu zaczynają się ruszać. To dostarcza im tyle energii. No. Czyli tu mamy związek stałego następstwa czasowego. Stałego następstwa czasowego. Ale jeżeli ktoś sobie szprycuje tej narkotyków, to zawsze po tym następuje stan halucynny. Tak? Czyli tutaj mamy, nie? Nie wiem, właśnie badam, kto z Państwa ma doświadczenia, żeby nam się podzielił. Tak. No, niektórzy mają wiedzę bezpośrednią, czyli mają przekonania otrzymane w sposób bezpośredni, niektórzy mają w sposób pośredni, w relacji informatora. No, jest to zjawisko dosyć częste, więc możemy tutaj jakąś wiedzę posiadać, wcale nie biorąc udział w tych sprawach. No, niemniej,
Jeżeli pewną dawkę chemii się wpuści do żył, następuje zawsze jakiś efekt. Czy on jest taki sam, to ja nie wiem, ale na pewno. To, że po przyczynie A następuje zawsze skutek B, to wiedzą wszyscy, znaczy ci wszyscy, ci, którzy, tam gdzie jest kara śmierci, to się dokonuje za pomocą zastrzyku przecież. No to zastrzyk dany powoduje, że ten ktoś wykoperta. Więc proponuję odróżnić te sytuacje rzeczowe, następstwa czasowego, a związku faktycznie kauzalnego. Ale jak to ustalić, to były bardzo skomplikowane badania. Podobnie zaliczamy tutaj związki przestrzenne. Przestrzenne. Jeżeli pewne zjawisko A przestrzennie występuje ze zjawiskiem B, mówimy, że A jest przyczyną zjawiska B. No tu jaki przykład mi przychodzi do głowy, to jest katalizator w procesach chemicznych. Prawda? Katalizatory. Ich obecność jest potrzebna, żeby pewien proces zaszedł. Ale czy one są przyczyną tego?